Otwórzmy list do Hebrajczyków na rozdziale 11. Będziemy dzisiaj czytać wersety od 1 do 3 oraz werset 6. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. 11 rozdział listu do Hebrajczyków jest jednym z najpiękniejszych fragmentów Słowa Bożego. Opowiada on o bohaterach wiary, świętych Starego Testamentu, którzy w sposób bardzo praktyczny pokazali, co to znaczy wierzyć. Jednak zanim przyjrzymy się ich świadectwu, warto zastanowić się, czym jest wiara i w jaki sposób powinna ona przejawiać się w naszym życiu. W końcu, nawet w potocznym języku, członków Kościoła nazywa się wierzącymi, a tych, którzy nie wierzą, określa się prostym mianem niewierzących. Pytanie o wiarę oraz o jej praktyczne przejawy jest jednym z fundamentalnych pytań chrześcijaństwa. W końcu sam Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale w wersetach od 7 do 8 stwierdza: A Bóg czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie? Mówię wam, że szybko pomści ich krzywdę, lecz czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Oto kluczowe pytanie. Wielu bowiem z nas deklaruje, że chce naśladować Chrystusa i że jest częścią Jego żywego ciała. Jednak do tego, żeby naśladować Pana i żeby być członkiem Jego świętego ciała, którym jest Kościół, potrzebna jest wiara. A sprawa wiary jest sprawą podstawową w Kościele. Juda w swoim liście, w 3 wersecie, zwrócił na to uwagę, pisząc: Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym. I gdy myślimy o zbawieniu, to konieczne jest, żeby to zbawienie wynikało z wiary. Z wiary mającą swój silny fundament w Słowie Bożym. I autor listu do Hebrajczyków doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego też w 1 wersecie 11 rozdziału pisze: A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Oczywiście nie jest to prosta definicja wiary, jednak zauważmy, jakie słowa są użyte, żeby opisać wiarę. Wiara jest podstawą, a zarazem wiara jest dowodem. I tak jest. Wiara jest podstawą, gdyż to z niej i na jej podstawie możemy powiedzieć, że jesteśmy ludźmi usprawiedliwionymi i jesteśmy ludźmi zbawionymi. Podstawa, którą jest wiara, nie wynika z naszej decyzji, gdyż jak to stwierdził święty Juda, Wiara została raz przekazana świętym. Wiary nie otrzymaliśmy z naszej woli i nie jest ona przez nas wypracowana, lecz jest darem Bożym dla Kościoła, dla wybranych Bożych, żeby byli zbawieni. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 2 rozdziale w wersecie 8 pisze: łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was, jest to dar Boga. Zarówno zbawienie, jak i wiara są łaską. Są cudownym darem, którym Bóg obdarował świętych. Dar ten wzbudza w nas Duch Święty działający przez Słowo Boże. I gdy niedawno, parę dni temu, pewien młody człowiek zapytał mnie, co ma zrobić, by naprawdę uwierzyć, odpowiedziałem mu słowami z listu do Rzymian z 10 rozdziału wersetu 17. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. W perspektywie przekazanej Kościołowi przez apostołów, przez Słowo Boże, nie ma innej drogi prowadzącej do wiary niż ta, która polega na słuchaniu i wykonywaniu Słowa Bożego. Wiara jest podstawą. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy na podstawie tego, co przeczytaliśmy w Słowie Bożym. Dzięki życiu Bożemu, które zostało w nas wzbudzone, zaufaliśmy Bożym obietnicom i wierzymy w to, co słuchamy w Słowie Bożym. Spodziewamy się i jesteśmy pewni zbawienia, odkupienia i wiecznego współkrólowania z Chrystusem. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te obietnice są nam przekazane w Słowie. Podstawa wiary w usprawiedliwienie i wieczne, nieutracalne zbawienie ma jeden fundament, a tym fundamentem jest Pismo Święte. Dlatego nie boimy się, gdyż wierzymy w prawdę przekazaną przez Słowo, że Bóg jest wierny i że ofiara Chrystusa jest zupełnie wystarczająca, gdyż jest ofiarą doskonałą. Co jest podstawą wiary Kościoła? Podstawą wiary Kościoła jest fundament, który został założony przez Boga i jako taki jest niewzruszalny i niezmienny. Ale w liście do Tesaloniczan czytamy też ostrzeżenie. Czytamy tam: i abyście byli wybawieni od przewrotnych i złych ludzi, nie wszyscy bowiem mają wiarę. I to znów jest prawda. Wiara nie jest udziałem wszystkich. Wiarą zostają obdarzeni ludzie, których przed założeniem świata Bóg wybrał do tego, żeby uwierzyli i do tego, żeby dali świadectwo w sposób widoczny swojej wierze, żeby ich świadectwo było zupełnie zgodne ze świadectwem świętych Starego Testamentu, zupełnie zgodne ze świadectwem bohaterów 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Ale wiedząc, że nie wszyscy mają wiarę, nie uznajemy żadnego innego fundamentu, żadnego innego objawienia, żadnego innego sposobu osiągnięcia jedności w Kościele poza tym, co jest zapisane w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu. Gdyż wiemy doskonale, że to Słowo Boże jest fundamentem, na którym stoi nasza wiara. I wiemy, że na tym fundamencie nie zachwiejemy się. Wiemy też o tym, co napisał Jakub w swoim liście w 1 rozdziale, wersetach od 17 do 18. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i stępuje od Ojca, światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. I właśnie dlatego wiara jest fundamentem, jest podstawą, gdyż bazuje na twardej podstawie, którą jest niezmienione i niezmienialne, wieczne, doskonałe, prawdziwe i zamknięte Słowo Boga przekazane Kościołowi. Ale też czytamy, że wiara jest dowodem. Wiara bowiem oparta na Słowie Bożym jest dla nas wystarczającym dowodem, a nawet i powodem, który wskazuje nam, jak postępować, jak żyć. I dzięki tej wierze widzimy wszystko wyraźnie i jasno. Potrafimy odróżnić, co jest prawdą, a co jest kłamstwem, co jest Boże, a co jest z ducha Antychrysta. Dzięki tej wierze widzimy wszystko wyraźnie i jasno. Nawet to, co dla oka cielesnego jest niewidoczne. Widzimy i potrafimy rozpoznać i rozsądzić sprawy duchowe. Dzięki wierze. Widzimy, jak dobre jest Słowo Boże, jak dobre są Boże przykazania i w związku z tym wiemy, jak żyć, jak postępować i wiemy, że nie mamy czego się bać ani lękać, gdyż Ojca mamy w niebie. Apostoł Paweł tę rzeczywistość ujął w pięknych słowach w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w wersetach od 16 do 18. Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nas zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały, gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne. To zaś, co niewidzialne, jest wieczne. Jeśli więc wierzysz, masz twardą podstawę Słowa Bożego i jeśli wierzysz, potrafisz dostrzec rzeczywistość duchową, wyrażoną w tym Słowie i według tej rzeczywistości postępować i mieć nawet radość wtedy, kiedy dotknie cię ucisk, kiedy wiara twoja będzie sprawdzana i doświadczana. Skoro więc wiara oparta na Biblii jest podstawą naszych oczekiwań, skoro jest dowodem tego, co niewidzialne dla oczu naszych, to też jest oczywistym, że musi ona wpływać na nasze codzienne życie, na nasze postępowanie. I postępowanie to musi być podobne do ludzi, do świętych, którzy są opisani w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. O naszych przodkach wierzę, wierzących w czasach Starego Przymierza, autor listu pisze, że dzięki właśnie wzbudzonej w nich wierze otrzymali chlubne świadectwo. W wersecie 3 czytamy bowiem, przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. Wiara, która rodzi uczynki wiary, jest dowodem twego duchowego życia. Tego, że nie żyjesz już dla siebie i swoich pożądliwości, lecz twoim życiem jest Chrystus. Chcesz to zobaczyć w praktyce? Czytaj dalszą część 11 rozdziału listu do Hebrajczyków i zobaczysz ludzi, dla których Chrystus, dla których Bóg był ważniejszy niż dwór, niż kariera, niż życie cielesne. Wiara bowiem zmienia człowieka. Wiara powoduje, że masz inne cele niż normalni ludzie. Dzięki upamiętaniu zmienia się kierunek i cel życia o 180 stopni i od tego momentu nie podążasz już do piekła. I twoje życie nie jest odbiciem piekła, lecz podążasz do nieba i twoje życie z dnia na dzień staje się coraz bardziej podobne do życia Chrystusowego. Schodzisz bowiem z drogi buntu adamowego, a bierzesz krzyż i idziesz na drogę Chrystusowego posłuszeństwa, gdzie często będziesz uczony tego posłuszeństwa poprzez cierpienie. Również w świadectwie świętych z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, z tego chlubnego świadectwa wiary, musisz dostrzec to, że jest nieprzerwana ciągłość i jedność Kościoła. Że to jest ten sam Kościół w czasach Starego i Nowego Testamentu. Nie ma dwóch Kościołów, nie ma zastąpienia, jest jeden święty Boży Izrael, powołany mocą Bożą do świętości i pobożności, do tego, żeby być pierwocinami z wszystkich narodów i ludów, żeby być ludem świętym, Bożą własnością, narodem kapłanów. Jeden bowiem jest Kościół i jeden sposób zbawienia przez wieki, z łaski, przez wiarę Bogu na chwałę. Wiara jest świadectwem tego, że żyjemy, drogi bracie i droga siostro. Że żyjemy już nie tylko dla siebie, lecz że życie nasze jest życiem dla Chrystusa. Żyjemy bowiem nie my, ale w nas żyje Chrystus i w tobie, i we mnie, w członkach żywego Kościoła. Ludzie mają zobaczyć, że Chrystus zmartwychwstał. Dlatego ważne jest, byś pamiętał o słowach z listu do Efezjan z 2 rozdziału, wersety od 8 do 10. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. I to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Prawda wielka, prawda Słowa Bożego mówi, że zostaliśmy usprawiedliwieni z łaski przez wiarę, z tej wiary, która jest podstawą i pewnością, z tej wiary, którą Bóg włożył w twój umysł i w serce twoje. Ale czy pamiętasz, że ta wiara ma rodzić owoce wiary? Że ta wiara powoduje, że uczynki Chrystusowe mają być widoczne w twoim i w moim życiu? Jesteśmy bowiem dziełem Chrystusa, w Niego przyodziani i mamy tak żyć, jak On żył, tak postępować, jak On postępował, aby dać chlubne świadectwo wiary, która jest podstawą i która jest pewnością. Prawdziwa wiara wydaje owoce wiary. Jeśli jesteś w Chrystusie, musisz mieć owoce swego życia takie jak Chrystus, posłuszeństwo Bogu. Do końca. Zapewne pamiętasz, kiedy faryzeusze chlubili się, że ich ojcem jest Abraham. I cóż im powiedział Chrystus? Gdybyście byli dziećmi Abrahamowymi, mielibyście uczynki Abrahamowe. Ale ich uczynki, ich postępowanie, ich życie wskazywało diametralnie na coś innego. Na to, że są dziećmi diabła, a nie Abrahama, który jest ojcem wszystkich wierzących, wszystkich czasów, wszystkich pokoleń, wszystkich narodów. Pamiętaj, drogi bracie, droga siostro, że prawdziwa wiara wydaje właściwe owoce. I nigdy nie jest bezpłodna. Jeśli nie widzisz w swoim życiu owoców wiary. Jeśli nie widzisz tego, że jesteś dziełem Chrystusowym i zostałeś stworzony w Nim do dobrych uczynków, które On wcześniej przygotował, On wcześniej pokazał, On wcześniej poszedł tą drogą, to znaczy, że z wiarą jest coś nie tak i trzeba upamiętania i posłuszeństwa Słowu Bożemu i temu, żeby Słowo Boże było podstawą i pewnością w twoim życiu, tak żeby za tym słowem poszło świadectwo życia chlubne Bogu na chwałę. Zobacz, co pisze Jakub w drugim swoim liście, w wersetach od 14 do 24. Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Gdyby brat albo siostra nie mieli w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia, a ktoś z was powiedziałby im: idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Lecz ktoś może powiedzieć: ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi: uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Podobnie i nierządnica Rahab, czy nie z uczynków, została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Czy Jakub chciał przez to powiedzieć, że uczynek może zbawić? Nie. Chciał pokazać fundamentalną prawdę, że wiara pociąga za sobą uczynek wiary. Bo jeśli wiara jest tylko intelektualną świadomością tego, że Bóg jest jeden, to ta wiara nic nie zmieni. Będziesz tylko mógł oczekiwać strasznego sądu, niczym demony. Jeśli wiara jest tylko emocją niezmieniającą twojego życia, to możesz jedynie oczekiwać wielkich emocji wtedy, kiedy Bóg przyjdzie sądzić i zniszczyć to, co mu się nie podporządkowało, co nie zostało przez niego wybrane i przemienione przez Syna Jego. Ale jeśli twoja wiara wydaje owoc i jest posłuszeństwem wobec Boga, jest zbudowana na podstawie Słowa Bożego i jest pewnością tego, że Słowo Boże jest niezmienne, trwałe, zamknięte i nic do niego nie możesz dodać ani ująć i masz według niego żyć, to ta wiara pchnie cię do działania. Będziesz przestrzegał 10 przykazań, będziesz posłuszny Bogu, będziesz czytał Jego Słowo i to Słowo będzie cię odmieniało każdego dnia. I wtedy będziesz w chwalebnym gronie tych, którzy wierzą, tych, którzy naśladują Chrystusa i tych, którzy są bohaterami wiary. Bo prawdziwa wiara zmienia tchórza w bohatera. Prawdziwa wiara powoduje, że to wola Boża staje się najważniejsza w twoim życiu i czerpiesz radość z tego, że dzięki twoim uczynkom, dzięki twemu postępowaniu imię Boże jest wywyższone. I tak ma przejawiać się właśnie wiara. ma być praktyczna. Wiara chrześcijańska nie jest mistyką, wiara chrześcijańska nie jest jedynie dobrym życzeniem. Wiara chrześcijańska jest praktyczna w życiu i w działaniu. I kiedy Jan zwracał się do swoich współpracowników w Ewangelii, chociażby w trzecim swoim liście, zwracał zawsze uwagę na świadectwo wiary, na świadectwo postępowania, na to, co było dowodem tego, co niewidzialne, bo niewidzialna wiara niesie bardzo widzialne owoce wiary, którymi są uczynki świętych. I chociażby w 12 rozdziale trzeciego listu Jana czytamy: Demetriuszowi wystawili dobre świadectwo wszyscy, nawet sama prawda, my również dajemy o nim świadectwo, a wiecie, że nasze świadectwo jest prawdziwe. Wiara, która jest podstawą. Wiara, która jest fundamentem. Wiara bazująca na świętym słowie świętego Boga przemienia ludzi z grzeszników w świętych. Przemienia ich umysły, przemienia ich serca, przemienia ich wolę, a to wszystko widoczne jest w życiu codziennym, w każdym dniu świętego. Ta przemiana wiąże się z tym, że nie żyjesz już dla siebie i nie żyjesz ty, ale żyje w tobie Chrystus. Tą prawdę apostoł Paweł doskonale oddał w liście do Galacjan w 2 rozdziale w wersecie 20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, pisze apostoł Paweł. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Drogi bracie, droga siostro, czy to jest prawda twojego życia? Czy to jest nasza prawda, że wiemy, że Jezus nas umiłował i wydał samego siebie i dzisiaj żyje On w nas, jest widoczny w każdym aspekcie naszego życia? Na krzyżu Golgoty bowiem został ukrzyżowany mój cielesny człowiek. Ja, jako potomek Adama, byłem zrodzony w grzechach i żyłem w grzechach. I to jest prawda Słowa Bożego. Ale Bogu podobało się mnie zbawić, a cenę mojego okupu zapłacił Jezus Chrystus. I ważne jest dla mego zbawienia, żebym pamiętał, że moim cielesnym przodkiem jest Adam, ale tym, który mnie usprawiedliwił i który mi dał naturę bezgrzeszną, jest mój Pan Jezus Chrystus. Święty, sprawiedliwy, Boży Syn, Bóg w Trójcy jedyny. I ważne jest dla naszego zbawienia i dla zrozumienia tego zbawienia i dla głoszenia tego zbawienia, abyśmy rozumieli i mówili, że biblijny opis stworzenia świata, który znajdujemy w trzech, na dobrą sprawę, pierwszych rozdziałach Biblii, w Księdze Rodzaju, w pierwszej Mojżeszowej, jest opisem historycznym i pewnym. Bo skoro Słowo Boże jest podstawą, skoro Słowo Boże jest pewnością, to nie mogę tego podważyć. Jest to fundament mojej wiary. I fundamentem tej wiary jest, że tak jak Adam jest postacią historyczną, i jego grzech skaził cały rodzaj ludzki i mnie i spowodował, że ja urodziłem się z grzechem pierworodnym, to tak samo historyczny jest Chrystus, Ten, który odkupił lud Boży poprzez swoją śmierć na krzyżu, poprzez też swoje święte i sprawiedliwe życie. Odrzucenie Adama, odrzucenie aktu stworzenia przez Boga w 6 dni jest taką samą oznaką niewiary, jak stwierdzenie, że Jezus nie jest Bogiem, że nie jest Chrystusem, że nie jest Synem Bożym, że nie jest Zbawicielem i że to nie On przez swoją krew pozyskał dla Boga lud święty i sprawiedliwy, zwany Kościołem. Przez wiele lat mego chrześcijańskiego życia uważałem, że sprawa jest błaha, że można sobie wierzyć i tak, jak mówi Słowo Boże, i tak, jak mówi religia zwana darwinizmem. Ale sprawa nie jest wcale ani błaha, ani nie mająca znaczenia dla Ewangelii. Sprawa jest fundamentalna, gdyż nie da się pogodzić nauki o zbawieniu z tym, co zwie się darwinizmem. Dlatego pamiętajmy i o trzecim wersecie z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. Jeśli więc ktoś tego nie rozumie i nie chce przyjąć, że opis zawarty w Słowie Bożym jest prawdziwy, opis stworzenia świata, to istnieją tylko dwie możliwości. Albo nie ma prawdziwej wiary wzbudzonej przez Boga i podstawą jego wiary i pewnością nie jest Słowo Boże, albo popadł w fałszywą naukę, z której musi się upamiętać i się od niej odwrócić. Posłuchajmy, co mówi apostoł Paweł, dla którego Adam i biblijny opis stworzenia człowieka jest tak samo prawdziwy, jak historyczność Chrystusa i jego odkupieńcza śmierć. W liście do Rzymian w 5 rozdziale, w wersetach od 12 do 19 apostoł mówi: dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa. Ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym bardziej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, lecz dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. Posłuchaj to jeszcze raz, drogi przyjacielu, jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi. I to jest prawda Słowa Bożego. Był jeden Adam, Bóg stworzył świat w 6 dni i był jeden Chrystus, nasz Pan, Jezus, Bóg, który usprawiedliwił swój lud i nabył go swoją świętą, niewinną krwią. Ten, który stał się odkupicielem, który stał się przekleństwem dlatego, żebyśmy my byli ubłogosławieni i żeby dziedzictwo Królestwa Bożego i dziecięstwo Boże stało się udziałem moim i całego Kościoła. I musimy pamiętać o tym, że odrzucenie początku Biblii jest jednoznaczne z odrzuceniem końca. I musimy pamiętać, że przeklęty każdy, który coś odejmie ze Słowa Bożego i który będzie chciał dodać jakąkolwiek inną naukę do tego świętego słowa, które zostało przekazane Kościołowi raz na zawsze przez Chrystusa. I musi być dla nas oczywiste, że żaden człowiek, który nie ma wiary, Bogu podobać się nie może. Nie może się podobać Bogu, dlatego że Boga nienawidzi. Dlatego, że nienawidzi Jego Syna, który jest objawiony w Świętym Słowie. Dlatego, że żyje w Adamie i w jego buncie i dla tego człowieka, dlatego przeznaczone jest jezioro ogniste, wieczne cierpienie, wieczne oddzielenie do Boga, wieczne życie w buncie. Miejsce wiecznego potępienia, wiecznej kary i wiecznego oddzielenia. A na Bożą przychylność nie zasłużymy ani dobrymi uczynkami, ani nawet aktami bohaterstwa. Jedynie bowiem wiara, którą wzbudził w nas Bóg, powoduje, że jesteśmy dla Niego mili. Dzieje się tak, gdyż wtedy widzi w nas swoje posłuszne dzieci, które są podobne do Jego pierworodnego Syna Jezusa Chrystusa. Więc pamiętajmy, że bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. I niechaj to będzie świadectwo o Tobie i o mnie. I niechaj wezwanie 11 rozdziału listu do Hebrajczyków, potwierdzone świadectwem świętych Starego Testamentu, będzie zaproszeniem dla nas do świętości, do pobożności i do oddawania naszej woli pod panowanie Boże. I niech wiara wyda w nas owoc Chrystusowy, owoc posłuszeństwa i uległości. I przychodźmy do Boga właśnie w takim stanie, w stanie posłusznych dzieci, którzy za podstawę, za fundament mają Jego święte, niezmienne słowo i to słowo jest dla nich pewnością. Amen.